lasu.
Dzień dobry Państwu. Święta tuż, tuż. Dużo czasu wolnego dla niektórych, może wielu z nas. Zakładam, że taki czas sprzyja rodzinnym spotkaniom, rozmowom z dziećmi, opowiadaniu bajek i baśni. Dlatego dziś do lasu udaliśmy się po to, żeby opowiedzieć, czy w ogóle powiedzieć, dlaczego ten las tak często się w tych bajkach pojawia, jaką on pełni rolę. Opowiemy o tym wspólnie z panią Karoliną Prangę z Nadleśnictwa Łopuchówko. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Która posłuży nam swoją fachową wiedzą na temat lasu. A ja muszę zaznaczyć, że tę naszą opowieść toczyć będziemy na kanwie słownika pod tytułem Polska bajka ludowa. Słownik ten powstał w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej w Katedrze Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod redakcją Wiolety Wróblewskiej. A nas w tym słowniku interesuje dzisiaj najbardziej jedno hasło. Hasło las. Zatem zanurzmy się w las, który znamy z baśni. Pani Karolino, pani las przybliża dzieciom, dorosłym, opowiada o nim, pokazuje, jaki jest fajny. Tymczasem w bajkach, w baśniach, do lasu nikt dobrowolnie nie idzie. Te najbardziej znane bajki o czym mówią? Czerwony kapturek został wysłany i musi przejść przez las, bo musi pójść do babci z koszykiem jedzenia. Jaś i Małgosia zostają w lesie porzuceni, zdani sami na siebie. I wiemy, że trafiają do chaty baby Jagi. Ten las jest groźny.
W tych bajkach ten las jest taki tajemniczy, ciemny, złowróżebny. I często jest takim usposobieniem czegoś strasznego, dziwnego, czego należy się bać, szczególnie w nocy.
Co w takim lesie dzieciaka przerażać może?
Moim zdaniem największe przerażenie to jest to, że może się zgubić.
Las baśniowy to zwykle las ciemny, czarny, wielki, las tajemniczy, jakby osadzony za granicą świata ludzkiego. Siedlisko niebezpieczeństw i zagrożeń. Oczywiście z panią Karoliną, proszę państwa, jesteśmy w leśnych ostępach. Ten las za dnia nie wydaje się groźny, ale kryje jakieś tajemnice?
Kryje przede wszystkim z takiego leśnego punktu widzenia piękny świat nocnych drapieżników, sów. Właśnie sowy w polskich wierzeniach ludowych kojarzone były z posłańcami śmierci, nieszczęścia. Podobne przesądy obowiązywały kruki, wrony, czajki, kawki. Wszystkie razem tworzyły kategorię takich ptaków złowróżebnych. I przez to właśnie te ptaki nie miały łatwego życia, w przeciwieństwie do tych zwiastunów szczęścia, jak na przykład jaskółki czy bociany, okryte złą sławą sowy, tępiono, zabijano, uważając za szatańskich wysłanników. I sowy właśnie traktowane są jako ptaki pochodzące z zaświatów, żyjące właśnie na cienkiej granicy życia i śmierci, dnia i nocy. I to właśnie w nocy krył się sekret powstających na ich temat opowieści. Noc budziła w człowieku lęk. Wierzono, że sowa należy do takich istot demonicznych nawiedzających ziemię, a sowy nie dość, że aktywne o tej porze, to w dodatku poruszają się bezgłośnie, bezszelestnie i to budziło przerażenie. Pojawiały się znikąd, odlatywały w ciemną dal mroku, nocy. Ich wielkie oczy budziły grozę, a głos kojarzony był z demonicznym śmiechem.
I wyobraźmy sobie teraz małych Jasia i Małgosię zostawionych nocą w lesie i zmuszonych do wsłuchiwania się w taki oto złowieszczy chichot. To puszczyk. Puszczyk i w ogóle sowy były według słowiańskich wierzeń i podań ukrytymi strzygami. Strzygi, czyli człowiecze upiory, wysysały krew z ludzi i zwierząt i latały pod postacią sowy. Puchacz, jak ten się odezwie, to aż ciary idą. A to już pójdźka. To ta, która woła, pójdź, pójdź w dołek pod kościołek. Ja kiedyś spotkałem sowę i to, co mnie zdumiało, bo ona w ostatniej chwili zerwała się z niskiej gałęzi na drzewie w lesie, była tuż, no na wyciągnięcie dosłownie ręki, duży ptak, który jak rozpostarł skrzydła, to zrobił się jeszcze potężniejszy, a był bezszelestny. Ja w ogóle nie usłyszałem żadnego furkotu, tak, mimo że byliśmy centymetry od siebie.
Tak, bo to jest ta specyficzna budowa piór sowich, gdzie na lotkach jest grzebyk, to pióro pokryte jest takim miękkim meszkiem, jak atłas, który powoduje, że powietrze jest najpierw przecinane, a później wytłumiane na tym piórze. To ma swoje zalety, ale też wady. Sowy, jak jest pogoda deszczowa, no to za często nie latają, bo wtedy te pióra bardzo szybko mokną.
Ale zaletę ma taką, że jej nie słychać, tak, co ułatwia polowania.
Tak.
Drzwi do lasu.
W baśniach, w bajkach królują i strach budzą dzikie zwierzęta, wśród których, no prym wiedzie, zdecydowanie wilk. Tym wilkiem dzieci straszono w tych baśniach.
Wydaje mi się, że będzie to cytat badacza wilków, profesora Andrzeja Bereszyńskiego, znanego zoologa, leśnika, który badał wilki, że ludzie muszą się czegoś bać. I gdyby autor Czerwonego Kapturka wiedział, jaką niesławę przyniósł temu gatunkowi, pisząc tą książkę, to nie wiem, czy ona by powstała.
Gdyby ta audycja była książką, to w tym miejscu znaleźliby Państwo taki oto przypis. Najstarsza literacka wersja bajki o Czerwonym Kapturku wyszła pod koniec XVII wieku spod pióra Francuza Charlesa Perrault i kończyła się źle. Najbardziej znaną wersję stworzyli jednak bracia Grimm, którzy pozwolili Czerwonemu Kapturkowi i babci z wilczego brzucha się uratować.
Wiadomo, że wilki nie jest to maskotka do przytulania, ale w stacji doświadczalnej Stobnicy, jak były prowadzone badania właśnie przez profesora na wilkach hodowlanych, to ujawniały się ich doskonałe społeczne zachowania i wiemy, że jest to drapieżnik, wiemy, że żywi się mięsem, ale czy naprawdę jest taki straszny?
W bajce o Czerwonym Kapturku jest bardzo straszny. Jest przebiegłym, żarłocznym ludojadem, po prostu wielkim, złym wilkiem.
Chciałabym Państwu przytoczyć słowa profesora Bereszyńskiego, który pisze, że stosunek wilka do człowieka jest taki, jakie jest odniesienie tego człowieka do innych ludzi, zwierząt i całego otaczającego świata. Bardzo często to w Stobnicy obserwowaliśmy, że osoby, które są z natury dobre i potrafią się z ludźmi dogadać, to mogły do woliery wejść ze spokojem. I wilki bardzo przyjaźnie je witały, mogły poczochrać się z nimi, działać razem, a osoby o takim charakterze ostrym do woliery zbliżyć się nie mogły. Wilki też bardzo emocjonalnie reagowały na zajęcia edukacyjne z dziećmi. Po zajęciach pięknie, godzinami potrafiły wyć. Nawet badania były prowadzone, że im bardziej czuły się bezpiecznie, tym ta długość wycia jest u wilków dłuższa. W tej mowie wilków jest bardzo dużo różnych znaczeń tego wycia. Każdy znaczy co innego. I poszczekiwanie, i szczekanie, i wycie. No, są to zwierzęta tak piękne.
Fachowcy, którzy analizowali rolę lasu w bajkach i ludowych przekazach, wypracowali różne teorie. Jedna z nich mówi, że wskutek przygód w groźnym lesie bohaterowie ulegają przemianie, dojrzewają do samodzielności, poznają dobro i zło i dokonują w sobie rozstrzygnięcia, kim chcą być. U braci Grimm Czerwony Kapturek dostaje drugą szansę i gdy ponownie spotyka w lesie wilka, tym razem to dziewczynka i jej babcia zastawiają na niego pułapkę. Dziękuję pani za spotkanie, pani Karolina Prangę z Nadleśnictwa Łopuchówko.
Ja również Państwu dziękuję za uwagę i chciałabym przy okazji świąt Bożego Narodzenia złożyć Państwu od wszystkich leśników najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale też tego ciepła domowego ogniska i bycia ze sobą razem w te święta i słuchania siebie nawzajem.
Wesołych świąt.
Wesołych świąt. Dasz Bór.
Drzwi do lasu.